Zapraszamy na audycję Zielona Energia. W najbliższej audycji gościem Edyty Hołdyńskiej będzie Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Temat rozmowy to, czy odnawialne źródła energii same się sfinansują.
Naszym gościem jest Artur Bartoszewicz, ekonomista Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy mówić o tym, jak można sfinansować wiatry i słońce. Konkretnie, drodzy Państwo, tematem rozmowy będzie, czy odnawialne źródła energii same się sfinansują, czy to jest możliwe, jak sądzi nasz gość.
Znaczy, w moim przekonaniu, jeżeli się weźmie pod uwagę cały proces inwestycyjny od powstania rozwiązań i biorąc pod uwagę wszystkie zasoby, które trzeba zużyć do przygotowania technologii, które później umieszczamy bezpośrednio, które widzimy, czyli wiatraki, czyli rozwiązania solarne, to koszty i nakłady, które wiążą się z tym, są niebagatelne i w wielu analizach, czy w większości analizach nie uwzględniane, więc jeżeli mówimy o takim modelu pełnym sfinansowaniu, to jest dalekie od rzeczywistości. Państwa ze środków publicznych finansują przygotowanie takich procesów. Proces badawczo-rozwojowy również jest finansowany ze środków publicznych. Gdybyśmy założyli, że ten proces inwestycyjny jest w całości pokrywany indywidualnie przez inwestora, to nie ma możliwości, żeby taka technologia się zwróciła w procesie jej użytkowania.
Co za tym warto zrobić? Gdzie poszukiwać tych pieniędzy, tych inwestycji? Jak wiemy, są to bardzo popularne obecnie inwestycje, to znaczy odnawialne źródła energii. Mamy pewne nowe rozwiązania prawne, z których się politycy wycofali, ale pewnie będą kolejne projekty, kolejne propozycje. Co warto zrobić? Gdzie warto szukać źródła tego finansowania?
No bezwzględnie źródłem takiego finansowania są środki, którym dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całe programy przedstawiane przez tą instytucję, to jest największa agencja dystrybuująca środki powiązane właśnie z nowymi technologiami dla energii odnawialnej. Podobnie rozwiązania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale tak naprawdę, jeżeli lokalnie stawiamy rozwiązanie, które są tylko i wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa, to nawet w urzędzie gminy często warto się dowiedzieć, jaką ofertą dysponuje gmina i co może zaoferować dla przyszłego prosumenta.
A jak powinny wyglądać te nowe regulacje prawne, jak pan sądzi, obserwując także to, co wiemy, w jaki sposób również wycofano te propozycje, Lex Wiatrak nazywano te propozycje, posłowie Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj w opozycji bardzo mocno protestowali przeciwko wprowadzeniu tych zmian. Jak powinno wyglądać takie rozwiązanie prawne idealne?
To, co zostało przedstawione, było rzeczywiście rozwiązaniem niezwykle patologizującym system, ze względu na to, że mowa była o takich dwóch niebezpiecznych rzeczach, czyli odległości, w której stawia się wiatraki, zarówno od gospodarstw domowych, jak i, co bardzo przerażało, umieszczanie w przestrzeni tak będącej, czy w oczekiwaniu społecznym powinny być pod ochroną, czy mówimy o parkach narodowych, czy parkach krajobrazowych. W ogóle taka sytuacja, w której zaczyna się zbliżać do nas, do naszych domostw technologie, szczególnie wiatrakowe, było przerażające, bo ktoś, kto jeździ po świecie, widzi, jak tworzy się farmy wiatrowe, jak one po pierwsze obrzydzają krajobraz, a po drugie stają się niezwykle uciążliwe dla mieszkańca, dla gospodarstwa domowego, bo i to, że mamy cały czas szum, który jest wokół nas, ale to, że i już badania są udowadniają, że zmieniają się trasy przelotu ptaków, a w ogóle ptaki podlegają niezwykłemu ryzyku i giną w wyniku zainstalowania takich rozwiązań, więc swobodne stawianie takich wiatraków było bardzo rozwiązaniem niebezpiecznym. No i dwa, to, że można było traktować to rozwiązanie inwestycyjne jako realizację inwestycji dla celów publicznego i de facto powodować, że ktoś traci własność nieruchomości, na której potencjalnie będzie realizowana taka inwestycja. Szukać rozwiązań, które w całości zadowoliłyby wszystkie strony, jest bardzo trudno. To nie jest łatwa technologia. Ja uważam, że preferencje, które powinny być realizowane, to offshore, nie, czyli stawienie wiatraków daleko na morzu. One mamy w takie przestrzenie przygotowane we własności, mamy inwestycje, które tam są realizowane. Wydaje się, że najbardziej rozsądnym i zasadnym powinno być, ja mówię w kontekście wiatraków, realizacja inwestycji w takiej przestrzeni, dlatego że w pozostałych miejscach w Polsce, no, ci, którzy mieszkają w bliskiej odległości lub widzą, jak krajobraz jest obrzydzany tym lasem wiatraków, jest rozwiązaniem bardzo niekorzystnym dla społeczeństwa i dla zarządzania przestrzenią. My musimy, czy powinniśmy de facto zacząć zarządzać taką przestrzenią i terytoriami. W tym momencie takie zarządzanie terytorialne, to wówczas przedstawić jakąś koncepcję, której rzeczywiście lokalizacja farm była jednoznaczna i ona nie wiązałaby się z nadmiernym obciążeniem ludzi, a dzisiaj idzie to w kierunku takiej swobody albo nadawania praw inwestorom, którzy na własne potrzeby, z własną korzyścią, pomijając koszty społeczne i przestrzenne właśnie z tym, że ten krajobraz, na przykład linia widokowa, jest całkowicie odbierana i dewastowana. Nikt się z tym nie liczy. Inwestor i jego korzyści są najważniejsze, a my wpisani w taką ideologię zieloną i cynizm, który z tym się wiąże, bo przecież jeżeli się do tego rozpoczęliśmy, jeżeli się weźmie pod uwagę cały proces tworzenia takiej technologii tak zwanej zielonej, no to koszty na przykład wydobywania metali ziem rzadkich są całkowicie nieuwzględniane. To, że ludzie przy tym wydobywaniu pracują w warunkach skandalicznych, to, że eksportujemy de facto wszystkie koszty związane z nowymi technologiami za granicą, a my udajemy de facto w Polsce, ale też w Europie całej, że tworzymy coś, co nazywamy zieloną energią.
Jak w takim razie powinni zapatrywać się na to wszystko z jednej strony konsumenci energii odnawialnej, z drugiej strony no właśnie ludzie, którzy chcieliby nie wydać za dużo na prąd, natomiast zarobić jeszcze na tym, czyli wszyscy ci, którym oferowane są czy baterie fotowoltaiczne, czy też no właśnie chcieliby spróbować i zainwestować, postawić sobie gdzieś może nawet wiatrak i zarobić jeszcze na tym. Czy to jest możliwe, czy faktycznie Kowalski powinien zainteresować się takimi inwestycjami również?
Panie rektorze, jeżeli uwzględni się oczywiście wszystkie dotacje publiczne, które można pozyskać w procesie realizacji takiej inwestycji, to oczywiście Kowalski indywidualnie na tym zarabia. Społeczeństwo ponosi ogromny koszt z tym związany. Jeżeli ktoś by chciał postawić u siebie magazyn energii, to trzeba wziąć pod uwagę technologię, która będzie użyta. Większość tych technologii, które wiążą się dzisiaj dostępnymi magazynami energii, są, nie podlegają recyklingowi. One nie są w ogóle możliwe w takim zagospodarowaniu odpadów, które w sposób bezpieczny dla środowiska. Ja spotkałem się tylko z jedną taką technologią, która w Europie jest, która daje możliwość stworzenia magazynu całkowicie podlegającego recyklingowi. Całkowicie, dlatego że dzisiaj większość takich rozwiązań to są takie małe bateryki powiązane ze sobą w magazyn i to nie podlega całkowicie degradacji, już obie o to zapomnijmy. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której zalewamy technologiami, które będą tworzyć ogromne składowiska śmieci w przyszłości i to wszystko w Europie będzie składowane, bądź też będziemy eksportować. Tak jak powiedziałem, Kowalski, jeżeli chce zarobić, to on może zarobić tylko i wyłącznie wówczas, kiedy połączy środki publiczne z własną inwestycją, a więc musi bardzo poszukiwać źródeł finansowania z programów krajowych i wspólnotowych, które będą i są oferowane zarówno w nowej perspektywie finansowej, jak i środków krajowych z instytucji publicznych. Ale tak jak wspomniałem, gospodarka w całości będzie ponosić bardzo i ponosi całościowo ogromne koszty z tym związane i to nie są technologie, które z punktu widzenia społecznego i całego mechanizmu narodowego tworzenia gospodarki są opłacalne. My musimy pójść w rozwiązania uzupełniające. Biogazownie są dobrym rozwiązaniem, ale przepisy w tym zakresie są niedostosowane. Kwestia atomu, który powinien równoważyć niestabilne źródła energii, bo trzeba podkreślić, że systemy OZE są niestabilne. Zresztą to pokazuje gospodarka niemiecka. Gospodarka niemiecka produkuje duże ilości bardzo taniego prądu, który eksportuje, a w momencie, kiedy ma niestabilność w systemie, to kupuje bardzo drogi prąd i do tego dopłaca. I w systemie staje się bardzo niekonkurencyjna jako gospodarka i staje się gospodarką, która traci swoje mechanizmy rozwojowe, potencjały rozwojowe. Nie chciałbym, żeby polska gospodarka za 20-30 lat dokładnie w takich warunkach była. Proszę zwrócić uwagę na jedną jeszcze rzecz. Jeżeli dobrze pamiętam, 60 miliardów euro to jest wartość, którą w tym roku zapłacono właścicielom wiatraków za to, żeby płacić im za momenty, w którym musieli wyłączać te wiatraki, bo nadmiar produkcji energii nie był do przyjęcia przez system energetyczny niemiecki. To jest katastrofa. To znaczy, jeżeli my wybudujemy sobie takie wiatraki, będziemy musieli płacić ludziom za to, żeby oni nie używali tej technologii, to sobie proszę skalkulować i wyobrazić, jak będzie wyglądało rzeczywiste koszty związane z systemem energetycznym w Polsce.
A co, no właśnie, dla polskiej gospodarki może oznaczać inwestycja w OZE? Jakie zyski to przynosi całemu społeczeństwu, budżetowi państwa?
Znaczy, gdybyśmy oparli tę technologię rzeczywiście na produkcję własnych rozwiązań, to jak powiedziałem, na przykład magazyny energii, żeby były w Polsce produkowane. Najbliższe rozwiązania są w Czechach. Bardzo dobre, bardzo, bardzo technologicznie rozwinięte, ale Polska do tej pory nie była zainteresowana, żeby budować rozwiązania tak bezpieczne wobec środowiska, bo to jest przyszłość, to jest rzeczywiście rozwiązanie, które mogłoby w pełni recyklingowane zostać umieszczone w Polsce. No to jest rozwiązanie, które by rzeczywiście stabilizowało gospodarkę, stabilizowało ceny energii. Pozostałe technologie, jak na przykład wiatraki czy technologie PV, to wszystko to jest import, to jest zasilane rozwiązaniami, technologiami chińskimi, więc my nie produkujemy takich rozwiązań, my je importujemy. Dzisiaj jest mowa nawet o tym, że będzie duża część takich rozwiązań importowane jako rozwiązanie zużyte, używane drugiej generacji, drugie życie nadawane dla tego, co w Hiszpanii ma być rozebrane, czy w Niemczech. Więc w założeniach teoretycznie jest rozwiązaniem, które powinno stabilizować i powodować, że gospodarka będzie konkurencyjna, ale szeroko, jeżeli popatrzymy na łączne koszty, to ja takiego w pełni korzyści jako ekonomista nie widzę.
A czy więcej strat czy korzyści będzie z odejścia od węgla?
Znaczy ja uważam, że węgiel jest niezwykle dużą wartością w polskiej gospodarce i problem polega na tym, że my węgiel traktujemy w najgorszy sposób, jaki możemy traktować. Znaczy pierwsze rozwiązanie to jest bezpośrednio spalić węgiel. Są technologie alternatywne, które pozwalają użyć węgiel do bezpiecznych technologii związanych z przetwarzaniem węgla, tak żeby i wytwarzać gaz z węgla, ale też trzeba pamiętać, że węgiel w Polsce jest potrzebny dla sektora chemicznego, potrzebny jest sektora farmaceutycznego, potrzebny też jest sektorowi produkcji stali, więc jeżeli ktoś sobie wyobraża, że w Polsce zamkniemy kopalnie i wyizolujemy całkowicie nasz kraj od węgla, to czy popełnia strategiczny błąd. W Polsce potrzebnych jest co najmniej 5-6 kopalni, które powinny być utrzymywane i powinny być źródłem węgla. Pierwiastek C jest niezwykle strategicznym pierwiastkiem i bez niego funkcjonowanie wielu sektorów gospodarki, tak jak wymieniłem, jest po prostu zagrożone. Jeżeli my będziemy traktować węgiel jako wroga, to staniemy się niekonkurencyjną gospodarką i uzależnioną od importu węgla. Co ważne, musimy pracować nad technologiami, które zmienią sposób wykorzystania węgla. Czyli nie chodzi o to, żeby węgiel spalać, tylko chodzi o to, żeby technologiami przetwarzać węgiel i z tego węgla korzystać jako źródła ciepła energii, bo to jest magazyn ciepłej energii, to jest zasób, którym trzeba umiejętnie gospodarować. W Polsce opieramy się na takiej ideologii, bardzo cynicznej ideologii, która przychodzi do nas z Brukseli, która nakłada na nas obowiązek odejścia od węgla. A dlaczego? Dlatego, że idziemy w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Ja nie kwestionuję gospodarki zeroemisyjnej. Ja kwestionuję uznanie, że gospodarka emisyjna równa się wyłączeniem kopalni i produkcji węgla w Polsce. To jest fałszywa narracja, bardzo niebezpieczna narracja, działająca wbrew bezpieczeństwu gospodarczemu Rzeczpospolitej. Musimy gospodarować węglem, musimy węgiel wytwarzać. Weźmy pod uwagę, że dzisiaj, jeżeli dobrze pamiętam, około 80% ciepła energii wytwarzanych jest na bazie węgla, więc jak my sobie zamkniemy kopalnie, to i tak będziemy importować węgiel na potrzeby polskiej gospodarki.
I tym zdaniem, w takim razie tą przestrogą, tymi poradami kończymy ten punkt programu. Naszym gościem był Artur Bartoszewicz. Serdecznie dziękuję, dobrego dnia.
Dziękuję serdecznie. Kłaniam się nisko.
Była to audycja Zielona Energia. Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.